Uwaga, klimat.
Dzień dobry Państwu, Wojciech Chmielewski, witam Państwa w nowym cyklu audycji na antenie Radia Poznań. Uwaga, klimat to są audycje, które będą mówiły o tym, co się wokół nas dzieje. I to bez względu na to, czy ktoś uważa, że to człowiek jest temu winien, czy też nie. Widać wyraźnie, że świat się zmienia, że przyroda się zmienia, że pogoda się zmienia, klimat się zmienia. I o tym klimacie będziemy rozmawiali z profesorem Bogdanem Chojnickim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na pierwszy ogień jezioro Maltańskie, nad którym jesteśmy. Jezioro, które ledwo co się napełnia. Przez kwiecień i maj nie udało się wypełnić zbiornika, który zwykle w 3 tygodnie był pełen po czyszczeniu. Znaczy, że jest taka katastrofa straszna, że aż tak bardzo brakuje wody, czy to po prostu zbieg okoliczności?
No i tu może kombinacja pewna, bo pamiętamy, że w zeszłym roku zniknął nam jeden zbiornik na północy Wielkopolski, z tym, że leżał daleko od jakiegokolwiek miasta albo dużego osiedla ludzkiego. No i praktycznie przeszło to ta informacja bez echa. No a zmiana klimatu, no to jest co ciągłe i ustawiczne naprężanie bilansu wodnego w środowisku. Tym razem padło na Maltę.
Mhm. Czyli za mało wody wpłynęło z rzeki, która wpływa do tego jeziora. Za mało było opadów, to taka suma, tak, tego wszystkiego.
Spróbujmy się szerzej na to troszeczkę spojrzeć i spróbujmy zobaczyć sytuację, w której wzrost temperatury zwiększa ilość parowania. I oczywiście przeciwstawieństwem parowania oczywiście możemy uznać, że jest opad. Te opady są większe lub mniejsze, natomiast gdy wzrasta temperatura i statystycznie wzrasta nam parowanie, zanik zbiornika albo brak wody w określonym miejscu zaczyna nam coraz bardziej doskwierać. Tym razem to padło na Maltę. Tutaj warto o tym pamiętać, bo klimat to nie są chwilowe stany pogody, tylko to jest pewnego rodzaju długofalowa statystyka. Wychyla nam się coraz bardziej temperatura w górę, więc cały układ będzie dążył do zupełnie innego schematu funkcjonowania.
Czyli to nie działa tak błyskawicznie i szybko, tylko bardzo powolnie, ale te poszczególne zmiany są błyskawiczne, bo czasami takie zjawiska jak tornada, które się nagle u nas zaczęły pojawiać, są bardzo intensywne.
No bo tu już widać też, że powoli zmieniają się ramy, natomiast te zjawiska spektakularne, one będą się nam coraz bardziej pojawiać, coraz bardziej będą zauważalne przez nas. No i tym razem skupiło się to na zbiorniku Maltańskim.
Tak sobie pomyślałem, przechodząc jeszcze chyba w kwietniu koło tego jeziora, kiedy te połacie takie ziemi wystawały gdzieś tam przy brzegu, skojarzyło mi się to z jeziorem, czy też z Morzem Aralskim, które w latach 60. zostało przeznaczone do tego, żeby zasilać plantacje bawełny w Kazachstanie. To było planowe działanie człowieka. To nie był przypadek, to było zaplanowane. No widzimy teraz, co się przez te pół wieku z tym jeziorem Aralskim, Morzem Aralskim stało. Tam jest pustynia. Oni, czytałem, że chcą tam teraz las posadzić na tej solnej pustyni, bo to jest właśnie pustynia soli.
No będą poszukiwania jakiegoś wyjścia z tego kryzysu. Pamiętamy, że bawełna musi być produkowana. Tak naprawdę odcięto wodę dopływającą do bezodpływowego zbiornika. No i oczywiście te warunki sprawiły, że w sposób dramatyczny, szybki to lustro wody nam zniknęło. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, bo wspomniał pan tutaj o człowieku. W tamtym miejscu absolutnie hydrolodzy sowieccy głosili taką, bym powiedział, ogólność, że na przyrodzie, z przyrodą można w zasadzie robić wszystko. Można cofać rzeki, można je zatrzymywać, można je kierować zupełnie w innym kierunku. No i to jest w zasadzie taki klasyczny antropocen. Myślenie w kategoriach, że człowiek może zrobić z otoczeniem wszystko. Wróćmy jednak do naszej Malty. Proszę zauważyć, że ten zbiornik, on cyklicznie jest opróżniany.
No, co 5 lat.
I jest to robione zgodnie ze sztuką opróżniania. Tu nie można zarzucić tym, którzy zarządzają wodą, jakiegoś błędu w sztuce, bo ten błąd nie nastąpił. Natomiast zmieniły się warunki klimatyczne, bo zabrakło tego najważniejszego elementu wody.
Uwaga, klimat.
Myślę sobie o tym, że Malta jest oczywiście zbiornikiem sztucznym, jest zbiornikiem płytkim, czyli w porównaniu do innych akwenów, które mają na przykład po 30 metrów głębokości, tam generalnie nie ma wielkich ilości wody. To nie jest jakiś taki przykład, który by nam pokazywał, że ojeju, strasznie dużo. A jednak zdarzyło się to po raz pierwszy od całej historii Jeziora Maltańskiego i jego czyszczenia, że nagle widzimy, jak bardzo mało jest tej wody. I to nawet nie tyle w Malcie widać, tylko w Cybinie i w kanale Ulgi, który potem koło katedry przechodzi.
No i tu warto naszym słuchaczom powtórzyć jedną podstawową zasadę. Gdy myślimy o zmianie klimatu, to nie myślimy o jeźdźce apokalipsy, które zniszczą wszystko w jeden dzień, może w tydzień, tylko to jest powolna zmiana zasad gry. Bo zarządzanie wodą w Malcie odbywa się według schematu z przeszłości. Tej przeszłości, która była podyktowana i uwarunkowana zupełnie innymi zasadami gry. No dzisiaj mamy zupełnie nową sytuację i okazuje się, że stare schematy do nowej rzeczywistości po prostu przestają pasować. I o tym warto pamiętać. To jest w zasadzie najważniejszy przekaz naszej Malty. Oczywiście pozostaje problem z przeprowadzeniem zawodów kajakarskich, co do tego nie mamy wątpliwości.
No, kilka imprez odwołano.
Odwołano, oczywiście, ale najważniejsze to, żeby do nas dotarł fakt, że zmiana klimatu to zmiana zasad gry. Stąd, gdy mówimy o klimacie, jest to dość kłopotliwe. W ogóle o zmianie klimatu jest to kłopotliwe, jak komunikować zmianę klimatu, bo wszyscy czekają na koniec świata. Końca świata nie będzie. Zmiana klimatu to jest taka przewlekła choroba, która ma stany bardziej zaostrzające się lub mniej, ale jednak wszystko zdąża w kierunku coraz gorszych warunków.
Ale od razu się nie umiera, mówiąc...
Absolutnie nie należy myśleć w kategoriach nagłej śmierci, aczkolwiek gdy pojawiają się gwałtowne zjawiska pogodowe, o których pan wspomniał, ale tu też warto dodać do nich chociażby też powodzie, bo tu wraz ze wzrostem temperatury musimy się spodziewać czasami olbrzymich, bardzo wysokich stanów wody w rzekach, no to trzeba pamiętać, że tam już to nabiera takiego, bym powiedział, bezpośredniego, czy charakteru bezpośredniego zagrożenia życia dla ludzi.
Ale można powiedzieć, że pewnie za 5 lat poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zaczną napełniać jezioro nie w kwietniu, tylko w marcu być może, biorąc pod uwagę właśnie to, że w tym roku tej wody zabrakło, ale jeszcze popatrzmy na Wartę, która jest takim całorocznym listkiem, papierkiem lakmusowym całego problemu, bo przecież pamiętamy powódź z początku tego wieku, 2010 rok, 667 cm miała Warta. Była obawa, że wały mogą nie wytrzymać. Udało się tę wodę zatrzymać. Potem zimą była kolejna taka też trochę powódź, że Warta wylała. I od tego czasu zdarzyło się tylko raz, że Warta wylała ze swojego tego koryta, ale to nie było dużo, ona tylko się rozlała troszkę na łąki, tam nie wiem, czy 4 metry były, to naprawdę w porównaniu do tych 6,5 to niewiele. Czy ten problem da się naprawić jakimiś zbiornikami retencyjnymi?
Trochę tak, natomiast panie redaktorze, kolejny raz pan dotknął tej kwestii, o której my niestety musimy pamiętać, do tego nas zmusza fizyka, że zmiana klimatu działa całościowo i ta Warta, ona jeszcze może kiedyś pokazać, czy może w Warcie się pojawić olbrzymia ilość wody, to nie jest wykluczone, natomiast nawet w Warcie przepływy, patrząc z perspektywy ostatnich kilkudziesięciu lat, zwyczajnie spadają, bardzo powoli, ale jednak spadają. Są takie oszacowania, gdzie mówi się, że zmalały przepływy w Warcie o 20%, o 1/5. I troszkę to widać już w naszej rzece, natomiast to jest skutek intensywniejszego parowania. Pyta pan o zbiorniki wodne, o zbiorniki retencyjne. To o retencji to można by było szerzej, bardzo, bardzo szeroko w zasadzie mówić, ale pamiętajmy, jedno to zbiornik retencyjny, a drugie to ważniejsze, co my w ogóle z tą wodą robimy, gdy już ten zbiornik powstanie, bo tu najczęściej nie robimy nic.
Uwaga! Klimat.
No tak, ta woda sobie tak jak w Jeziorsku jest, tam nad jeziorem zbudowano ośrodki, można sobie popływać, jest piękne miejsce, No ale co możemy zrobić z taką wodą jeszcze? Oprócz tego, że oczywiście elektrownia wodna jest i wykorzystujemy energię tej wody do wytworzenia prądu elektrycznego.
Znaczy spadek jest na tyle mały, że produkcja prądu jest tam nieznaczna, albo może być nieznaczna. Natomiast można oczywiście wykorzystywać taki zbiornik do podlewania przyległych terenów, zasilania wody. Natomiast nie jest to zbyt mądry pomysł, bo pamiętajmy, że potrzebna jest infrastruktura, rury, energia niezbędna, więc de facto nic do tego nie za wiele przemawia za budowaniem zbiorników wodnych.
Ja właśnie chciałem wejść w słowo i wrócić do tego jeziora Aralskiego, bo tam właśnie popełniono takie błędy wynikające z tego, że tej wody więcej się marnowało niż nawadniało te plantacje bawełny. Choć o przesył tej wody, że ona wsiąkała gdzieś w ziemię, ona wyparowywała i praktycznie, nie wiem, 40% tej wody, którą zużyto, dopiero ona trafiała na tą bawełnę, więc marnotrawstwo było straszne.
No ale to chyba już warto spojrzeć po prostu na gospodarkę centralnie sterowaną, która jeszcze w Polsce była 30 lat temu i każdy, kto troszeczkę siwych włosów na głowie ma, pamięta, jak się zarządza w takiej gospodarce zasobami. Plus pamiętajmy, że logika funkcjonowania tych, którzy no niestety doprowadzają na przykład do zmiany klimatu, to logika, w której zasoby środowiskowe są bezkresne. Stąd nie można, gdy czegoś się ma ad infinitum, nie można uznać, że coś marnujemy. Ale to jest generalnie błąd, bo pamiętamy, że świat to zamknięty system, w którym zasobów jest ograniczona ilość.
Aha, czyli możemy przyjąć taką trochę logikę, że jak będzie brakowało wody, to ją kupimy w sklepie. Tak? Może...
No, to znaczy, proszę pamiętać, to też znowu kolejny aspekt, taki ekonomiczny, bardzo dobry, bo gdy brakuje wody, to zgłasza się jeszcze więcej chętnych do użytkowania tej wody. Pamiętamy, że tu wspomniał Pan o energetyce, ale to generalnie niedobory wody będą budować różnego rodzaju napięcia między różnymi sektorami gospodarki, bo naturalnie wodę potrzebują producenci, tacy jak leśnicy czy rolnicy, ale z drugiej strony potrzebują też ci, którzy generują energię elektryczną. Już widzimy pierwszą linię takiego, bym powiedział, starcia, no, która już powoli się zarysowuje także w Polsce. Może nie na warcie, ale już na małych ciekach widać duże problemy. Jak rozważyć, co ważniejsze? Ważniejsza produkcja, utrzymanie stanu ekosystemów, utrzymanie pewnej przestrzeni, która zależy od wody, a z drugiej strony potrzeby produkcji energetycznej. Co ważniejsze, te pytania przed nami i te pytania będziemy coraz bardziej, one będą coraz bardziej społecznie wybrzmiewać.
Ale myślę, że tutaj jeszcze problem, panie profesorze, jest kolejnym, że tak powiem, wynikający z tego, że my musimy być przygotowani na braki wody, właśnie na tę retencyjność przygotować się większą zdecydowanie, na magazynowanie wody, nie marnowanie jej, a z drugiej strony musimy być właśnie gotowi na takie niespodzianki, które będą co 10, może co 15, co 20 lat, jak nagłe powodzie, co miało miejsce no, 15 lat temu ostatnio w Wielkopolsce, ale pamiętam, kiedy była dyskusja na temat polderu Golina, który jest takim naturalnym rozlewiskiem Warty przed Poznaniem. I w zasadzie wtedy polder Golina Poznań uratował przed katastrofą, bo tam ogromne ilości wody zostały zmagazynowane. A dzisiaj o tym się w ogóle nie mówi, no bo nie ma problemu. Warta praktycznie jest, no nie chcę powiedzieć, przeskalowana w drugą stronę. No to gdzie, po co inwestować ogromne pieniądze w poldery?
No to jest, bym powiedział, dotknął Pan teraz bardzo poważnego tematu, bo pytanie, czy my w ogóle rozumiemy, co to jest retencja wodna. O tym pewnie temu jeszcze poświęcimy nasze następne odcinki. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o komunikację retencji wodnej w naszym krajobrazie, mamy poważne czy kilka lekcji do odrobienia, bo popełniamy fatalne błędy, takie bym powiedział, w postrzeganiu rzeczywistości i to jest, bym powiedział, pewnie temat na inną rozmowę. Natomiast wracając do naszego zbiornika maltańskiego, prędzej czy później on się napełni wodą. Natomiast to dno będziemy widzieć coraz częściej, no a same zasady zarządzania takim zbiornikiem po prostu będą musiały być zrewidowane.
Może nie trzeba będzie spuszczać tej wody jednak? Może to czyszczenie dna nie musi być co 5 lat?
Wolałbym, żeby nad tym zastanowili się już hydrolodzy. Pamiętamy, że taki zbiornik, szczególnie sztucznie zbudowany, on ma swoje źródła zasilania. Zbiera, tak mówiąc w dużym uproszczeniu, wodę z otoczenia i jednak nasi hydrolodzy powinni dobrze spojrzeć na zarządzanie wody w całej zlewni, bo zbiornik jest, czy istnienie jego lub nie, jest tak naprawdę końcowym efektem tego, co się dzieje w zlewni. Pamiętamy silny napór takich aktywności budowlanych, związane z tym uszczelnianie podłoża. To też może być poważne zagadnienie i to też powinniśmy wziąć pod uwagę. Innymi słowy, zmieniają się zasady gry, zmiana klimatu, ale też i człowiek dokłada tą cegiełkę, bo myślimy wciąż w starym takim schemacie sprzed zmiany klimatu.
Ale zauważył pan pewnie, na ogródkach działkowych coraz więcej ludzi ma beczki już, pojemniki na wodę, ta woda się nie marnuje, jest używana ta deszczówka do podlewania zamiast używania tej wody z sieci miejskiej. To chyba dobrze się dzieje. Znaczy, myślę, że ludzie zaczynają już widzieć ten problem. Myślę, że to nie jest problem kosztów wielki, bo metr sześcienny wody nie kosztuje jakichś wielkich pieniędzy. Ale chodzi o to myślenie. Ludzie jakby są przekonani, że trzeba coś z tym zrobić, że trzeba wykorzystywać deszczówkę, a nie żeby sobie spływała do kanalizacji.
No tu absolutnie trzeba się z tym zgodzić. No pamiętamy, że ta przysłowiowa beczka, to ona zawsze na działkach stała. Często było to działanie z przyczyn czysto ekonomicznych, bo w tym miejscu akurat ekonomia bardzo dobrze tłumaczy, że wodą deszczową lepiej podlewać nasze rośliny niż czerpać wodę z wodociągów. No może dodajmy jeszcze, że dobrze by było, gdybyśmy zaczęli w końcu myśleć o użytkowaniu wody deszczowej w naszych systemach kanalizacyjnych. Naprawdę nie warto wyjątkowo czystą wodą, pamiętamy, że w Poznaniu mamy bardzo czystą wodę w wodociągach, spłukiwać toalety. To powinno być robione przy pomocy wody deszczowej, a później spływać do kanalizacji. To jest rodzaj adaptacji do zmiany klimatu, bo z jednej strony oszczędzamy, a z drugiej strony nie obciążamy mocno systemu wodociągowego.
Panie profesorze, no tak, tylko jak w domu, w bloku, w mieszkaniu mieć deszczówkę? No, na balkonie można sobie też oczywiście zainstalować jakieś coś to zbiera, no ale umówmy się, że to nie będzie skuteczne.
Panie redaktorze, dochodzimy do tego, co w zasadzie widać już gołym okiem, że my działamy, szczególnie gdy mówimy o budowie domów, według starych schematów. Starych schematów, w których wody było pod dostatkiem, chociaż wiemy, że w Wielkopolsce od zawsze mówiono, że wody jest za mało. No i oczywiście te nowe domy budowane, one są wciąż budowane według schematu, że woda jest z wodociągów. Tego nie powinno być. Oczywiście zagadnieniem następnym jest to, jak zarządzać deszczówką w miejscach, w których domy zostały już wybudowane. Ale proszę zauważyć, że niewiele różni się logika budowania domów w 2025 roku z logiką budowania domów w 1980, co gorsza, pewnie w 1920 roku. Więc de facto, gdy zadaje mi pan pytanie, jak zarządzać wodą deszczową w bloku, odpowiem skrajnie ciężko albo niemożliwie, dlatego że były budowane według zupełnie innej logiki.
Ale panie profesorze, przychodzi nam tutaj technika z pomocą i tutaj podam dwa przykłady. Pierwszy to jest taki, że można już kupić w tej chwili baterie kuchenne na przykład, które oczywiście działają na ruch. To znaczy woda leci wtedy, kiedy trzymamy tam ręce. Ja wiem, że może to być utrudnienie, jak ktoś chce napełnić garnek wodą, no ale okej. Okay. Ale jak myjemy ręce, to właśnie, to wtedy ona leci wtedy, kiedy te ręce tam są. Woda nie leci po prostu do kanalizacji. A drugi przykład to jest może taki niezbyt elegancki, ale w toalecie można mieć spłuczkę ustawioną na dwie, że tak powiem, możliwości, dwie opcje. Jedna jest, że mała ilość wody, druga jest na większą ilość wody i tutaj oczywiście nie będziemy tłumaczyć, że chodzi o jedynkę i dwójkę tak zwaną, czyli na różne wykorzystanie tej wody i to naprawdę są bardzo duże oszczędności, dlatego że jak się tą jedynkę dobrze ustawi, to tej wody naprawdę niewiele wylatuje.
Proszę zauważyć, że te dwa przykłady, które pan podał, można włożyć do jednego troszeczkę worka i trochę jak z klimatem. Okaże się, że kluczem do tego typu działań było zamontowanie liczników. To są lata 90., bo nagle okazało się, że ilość wody, woda jest policzalna i ludzie zaczynają liczyć. To jest taka część ekonomii, która bardzo dobrze oddziałuje na środowisko, kiedy koszty użytkowania środowiska my bezpośrednio widzimy w naszym portfelu. Są też koszty użytkowania środowiska, których nie widzimy. No i z tym jest problem, jak komunikacyjnie przeprowadzić taką, nawet bym powiedział, pewnego rodzaju kampanię, żeby chociażby środowiska zielone, tereny podmokłe w miastach, żeby one były traktowane jako też element, jako wartość, tak jak ta woda, która jest mierzona licznikiem w naszym domu.
Czyli jak chociażby Malta i dopływ Malty, Cybina, która pięknie przepływa przez te stawy. Tam jest strasznie podmokło, tam są tak nawet jak się idzie latem, to czuć taki zapaszek wilgoci.
No tak, to jest kolejny element. Proszę, ta otwarta woda, ale nawet nie otwarta woda, wystarczy, że to są tereny podmokłe, o tym zapominamy, budują zupełnie inny mikroklimat. To jest kolejna rzecz, o której w naszym mieście powinniśmy dyskutować szerzej. Różnorodność biologiczna, bogactwo biologiczne, które nas otacza. Jest tak, że rzeczywiście osiedla, które zostały ulokowane na przykład na terenach porolniczych, no one w bardzo dynamiczny i nawet ładny sposób zarastają. Natomiast niestety często też zdarza się tak, że my wycinamy istniejącą roślinność po to, żeby zbudować domy i posadzić coś, co powiedzmy często jest być może spektakularne, patrząc pierwszy dzień po posadzeniu, no ale później prowadzi do takiej codzienności i de facto tworzenia świata, który można opisać jako antropocentryczny. Takiej debaty na temat tego, w jaki sposób powinniśmy krajobraz traktować, ja widzę niedużo, a nawet jeżeli jest, bo są osoby zatroskane w Poznaniu stanem no, przyrody, środowiska, to zazwyczaj kończy się i tak brutalną ingerencją sił ekonomicznych, tych krótkoterminowych, nie tych, które liczą środowisko jako wartość, tylko tych krótkoterminowych, których przekształcenie środowiska, zbudowanie domu, sprzedaż produktu, po czym ucieczka, to jest ten schemat, który w zasadzie obserwujemy.
Bardzo Państwu dziękujemy. Puste Jezioro Maltańskie już jest prawie pełne. Mam nadzieję, że latem będziemy mogli chociaż patrzeć na niebo, raczej nie pływać, nie kąpać się w nim, bo woda niestety się nie nadaje. Profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Zapraszamy na kolejne wydanie audycji Uwaga Klimat już w kolejny piątek. Dziękuję bardzo. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.